Kościół uczy nas, że msza święta jest to ofiara pod postacią uczty. Dzisiejsze czytania biblijne kierują nas w stronę właśnie tego spojrzenia. Jesteśmy wezwani na ucztę. Nie możemy zapomnieć, że msza święta jest to miejsce, gdzie składamy ofiarę, gdzie patrząc na biały ołtarz oddajemy Panu Bogu nasze złe pragnienia, nasze pokusy, nasze złe jakieś związki z ludźmi, nasze złe pragnienia. To, w czym złudnie pokładamy nadzieję, tu powinniśmy to zostawić na tym ołtarzu, oddać Bogu, a zostanie nam zwrócone stokroć więcej tyle, właśnie pod postacią uczty. Tu jest stół, wprawdzie te proporcje między uczestnikami a stołem są niesamowite, żadnej jadłodajni takich nie ma, taki mały stół, ale my wyjdziemy z Chrystusem i was nakarmimy, ale nie tylko Eucharystią, i Słowem Bożym, i modlitwą. Kochani, błogosławieni ci, którzy są głodni, którzy przyszli na mszę świętą głodni, pragnący Boga, pragnący nie tyle pociechy, ona może przyjść, może nie przyjść, nie tyle jakiejś duchowej satysfakcji, co pragnący Boga. Ci na pewno odejdą z tej mszy świętej nasyceni. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe, przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w zeszłym tygodniu cytowałem, jeszcze w tym zacytuję Annę Kamieńską, bo tak właśnie jestem na bieżąco w lekturze jej notatnika. Ona napisała w pewnym momencie: wszelkie istoty obciosują wszechświat na swoją miarę. Każdy postrzega i widzi świat taki, jaka jest jego miara. I to samo chyba dotyczy religii. Religia jest częścią świata. Każdy sobie przerabia religię na swoją miarę. Jeśli jest jakiś człowiek, który jest człowiekiem strachu i lęku, jakaś bogobojna niewiasta przerażona, to ona całe chrześcijaństwo przerobi, że jest to religia strachu i lęku. Jeśli jest ktoś, kto jest człowiekiem handlu, takiego duchowego, mentalnego handlu, to on całą religię zarobi na handel. Panie Boże, ja ci mszę, to ty mi błogosławieństwo, to ja ci spowiedź, to ty mi coś. Jeśli ktoś jest człowiekiem pełnym wzruszeń i podatny na wzruszenia, będzie szukał wzruszeń w kościele, będzie chodził na ckliwe nabożeństwa, szukał jakichś piosenek wzruszających o Chrystusie. Jeśli ktoś jest człowiekiem prawa, przepisy i prawo, musztra, no to szybko jego chrześcijaństwo też może się stać takim chrześcijaństwem. Chrześcijaństwa się da zrobić dużo, dużo wariantów. I oczywiście to grozi nieprawdopodobnie. Jest to niebezpieczne, że chrześcijaństwo przestanie być religią dającą życie, a stanie się jakimś systemem chrześcijańsko-podobnym, który nie będzie dawał życia. Co robić? No oczywiście my mamy odczytywać Biblię i objawienie, że nie my sobie coś stworzymy, że nie my nagniemy według tego naszego właśnie świadka wewnętrznego, świat chrześcijański, tylko my mamy przyjąć taką religię i takie objawienie i takie dary duchowe zbawienia, jakie Bóg nam daje. No i dlatego pochylamy się nad Biblią co tydzień, wielu z was pochyla się nawet i codziennie, żeby odnaleźć ten zamysł Pana Boga. Ale niekiedy zamysł Pana Boga, niekiedy, może powiem tak, myśmy sobie już Biblię ociosali, że jak próbujemy ją przeczytać szerzej, to trafiamy na takie fragmenty, że nie wierzymy własnym oczom, że coś się temu Panu Bogu pomyliło. Już jesteśmy tak nastawieni na to nasze widzenie. No popatrzcie, szokujący jest dzisiejszy fragment pierwszy czytania z Księgi Jonasza. Ciekawe, czy ktoś z was o tym pomyślał, kiedy było czytane, bo nieraz jest tak w kościele, że jak się mówi, teraz będzie czytane Słowo Boże, to się mówi po to, żeby ludzi pobudzić, to się włącza automatyczny pilot do zasypiania, a teraz będą te czytania takie różne, tam takie teologiczne. To można przeczekać do kazania, jakoś mam 10 minut wolnego w tym momencie. Więc pytam, autotest daję Państwu, czy Państwo zwróciliście na uwagę. Czytanie z Księgi Izajaka zaczynało się tak. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win. Ja wam to do znudzenia powtarzam, że Pismo Święte jest najbardziej powściągliwą księgą świata. Podejmuje tematykę szeroką jak cały świat, a to musi być opisane w formie jakiejś skończonej księgi. Więc Duch Święty nieprawdopodobnie skracał w znaczeniu wszystko i taką esencję mądrości dał w tych słowach. Tu każdy przecinek jest przemyślany i każda kropka. Pismo Święte nie jest księgą taką, jaką były nieraz nasze wypracowania, gdzie pisaliśmy, nabijanie literówki trwało, to prawda? Mickiewicz pojechał do Paryża, Mickiewicz udał się w drogę do Paryża, udał się w daleką drogę do Paryża, udał się do Paryża, który był stolicą sztuki, tak żeśmy nabijali te zdania, żeby to wypracowanie to osiągnęło te 5 stron zamierzone. Pismo Święte odwrotnie, to jest wszystko krótkie. I powtarzam, jeśli autor natchniony decyduje się coś powtórzyć, użyć jeszcze, rozwinąć zdanie, no to już musi być ważna sprawa. To już jest naprawdę ważna sprawa. A to zdanie jest rozwinięte. Czytam je teraz już w całości. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win. Jakby się Izajasz zawahał, powiedział, jeszcze raz powtórzę im, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Kochani, dlaczego to tak podkreślam? Kochani, nie jeden z was widział gdzieś, bo to jest częsty motyw na sklepieniu kościoła, na suficie freski, może ktoś ma jakiś obrazek taki w domu, wizja z nieba, 144 wybranych, 12 apostołów, Maryja, wszyscy w takich poważnych pozycjach. Wszyscy tacy rozmodleni, skupieni, to wszystko niebo takie pięknie wygląda. Przez 20 wieków może ktoś namalował, ale my nie wierzymy własnym uszom, co Izajasz pisze. Jak to będzie na końcu świata? Jak to będzie wyglądało to zbawienie? I bali się namalować, że święty Piotr odwraca karkówkę na grillu, Mateusz leci po nową zgrzewkę browaru, święty Jan już puszcza nową płytę z DJ-em, bo jest DJ-em. Tak, proszę Państwa, Pan Bóg nam wyraźnie mówi o grillu na końcu świata. Przygotuje Bóg ucztę z tłustego mięsa i z win. Mało, najpożywniejsze mięso będzie, najwyborniejsze wina. Proszę Państwa, jeszcze się takich nie pili. Może przydałaby się jakaś wersja Izajasza dla kobiet, że to najwyborniejsze Raffaello i najlepsze cappuccino, bo może pani te golonki nie pociągają, ale chyba też. Kochani, Bóg ma ten kłopot, o którym często mówię, jak nam powiedzieć o jednym, jak nam powiedzieć o życiu. Że tam, co my pytamy, co będzie w niebie, co tam ciekawego będzie? Życie, bracie, życie będzie. No to ja wiem, no życie. Nie, to właśnie nie jest życie. Pan Bóg chce nam pokazać, w którym kierunku. My mamy bardzo często, oczywiście są ludzie, chrześcijanie, którzy mają w sobie Boże życie mocno rozwinięte, że wspomnimy dzisiaj szczególnie, ze szczególną atencją Jana Pawła II, ale wielu z nas ma duże kłopoty z życiem, dlatego psychologowie zbierają takie żniwo. Nieraz im się uda kogoś pobudzić do życia, nieraz sprawa jest dla psychologa za trudna, bo sprawa sięga głębi duszy. I Pan Bóg odwołuje się do tego, co jest naszym doświadczeniem, kochani? Szczególnie po 80. latach, kiedy ten grill zawitał do Polski i naprawdę uczty takie na otwartym powietrzu, życie towarzyskie dla wielu stało się no, czymś ważnym. Przepraszam, wielu panów ożywia takie hasło, które nieraz w telefonach się rozchodzi. W sobotę tak około 14-15. Cześć Krzysiek, jest impreza. Zaczarowane słowo jest impreza, niektórych ludzi wywołuje z marazmu do niedzieli rano, kiedy skutki imprezy trzeba leczyć. Ale właśnie Pan Bóg chce nam pokazać po naszemu, słuchaj, będziesz żył. Powtarzam, może to dla kogoś jest obraz nieczytelny, zwłaszcza dla tych, co mają chorą wątrobę i są na diecie. Ale my naprawdę lubimy przyjęcia. My naprawdę lubimy uczty. I Bóg mówi, właśnie, to pójdzie w tym kierunku, że będziesz żył. Też to Państwu powtarzam. Dzisiaj świat zajmuje się ofertą pseudo życia, impulsów różnych. Tak jak nieraz ktoś jest już w stanie jakiejś śmierci klinicznej czy ataku serca i już, przepraszam, na zewnątrz wygląda jak nieboszczyk i przykłada mu się te elektrody do piersi i strzela się tym ogromnym jakimś napięciem i natężeniem i jego ciało się podrywa. Cały taki prąd potrafi poderwać ciało, ale oczywiście opada, nieraz te elektrowstrząsy nie dadzą. Proszę Państwa, co to są te różne gadżety? iPody, komórki, które kupujemy i cieszą przez pół roku, te nowe cuda w komputerze, że ktoś jest taki zblazowany i mówi, o, coś sobie kupię. I wtedy te elektrody i trach. Co to jest seks, proszę Państwa? Nic mi się nie chce, nic mi nie chce. Nagle spotykam się z dziewczyną, czuję podniecenie, życie, chce mi się do niej mówić. O rany, mówię do niej. Od wczoraj nic nie mówiłem, a mi się nawet chce mówić, bo już mam elektrodę przyłożoną i będzie grzech i trach, na chwilę ożyjesz. A narkotyki, a seks, a profanacja chrześcijańskich symboli. A jakbyśmy krzyż tak wzięli, połamali, to będzie ciekawe. Ciekawe, co katolicy na to powiedzą. Proszę zwrócić uwagę, czym się świat ożywia, tylko że to wszystko działa coraz krócej. Niektórzy mnie pytają, przeksiędza, dokąd zmierza świat? No ja właśnie się pytam, a jak się znudzi? Już się ten seks znudzi z przodu i z tyłu i taki, i taki, i taki. A jak się znudzą już te cuda, już będziemy mieli ten internet z taką szybkością i wszystkie filmy, i wszystkie obrazy i będziemy mieli z wszystkimi połączenia przez ściany i przez sufit. A jak już sprofanujemy wszystko w chrześcijaństwie, bo to jest dość proste, już krzyże i Matkę Bożą, prawda, przedstawimy tak czy inaczej wulgarnie, to czym się ludzie pobudzą? Jak już będziemy właśnie alkohol, narkotyki, jak już organizm nie będzie mógł tego wszystkiego przyjmować, to czym się pobudzimy? Na czym będzie polegało to życie? No te same tematy, ale to jest Biblia konsekwentna. Bóg na tej górze zetrze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów. Wielu ludzi nie wie. Chodzimy jak z firanką na oczach. I przez firankę, jak przez mgłę widzimy mamę, tatę, ojca, księdza, siebie samych w lustrze. To niesamowite, jak obrazowy jest Izajasz. Bóg zdejmie zasłonę z naszych twarzy i jeszcze określa tą zasłonę całun. Ciarki przechodzą. My jesteśmy, ci, którzy żyją w grzechu, ci, którzy nie ufają Bogu, ci, którzy ufają swoim zmysłom, są zawinięci w całun. Możesz być pracownikiem naukowym, możesz być nauczycielem. Jesteś już zawinięty w całun, bo jesteś nieżywy. Szukamy wszyscy zdjęcie zasłony. Co ja mówię wam, odnowienie wzroku, przepraszam za osobiste porównanie, ale to było dla mnie naprawdę wrażenie i ja sobie to wszystko jakoś próbuję nieraz osobiście przekładać na obrazy Boże. Ja się już Państwu chwaliłem, że magiczny czas nieużywania okularów dla mnie przeminął i w tym roku sobie kupiłem okulary. Czy Państwo wiecie, pamiętacie, jak Wy zakładliście pierwsze okulary? Jakie to jest wrażenie? Przywiozłem je ze sklepu, takie czyściutkie, niezarysowane, takie sterylnie czyste. Założyłem na nos i popatrzyłem na swój zegarek, powiedziałem, Jezu, jaki ja mam piękny zegarek. A jaki śliczny. Otworzyłem brewiarz i patrzyłem, jakie piękne litery, jaki druk wyraźny. Ojej, chce mi się modlić, już się nie mogłem doczekać, kiedy będę nieszporo odmawiał. Znowu sobie założę okulary, zobaczę mój piękny druk, którego od lat nie widziałem, a kiedy mi to bielmo na oczy zaszło, też nie zauważyłem. I tak jest z naszym sercem. I tak jest z naszym sercem. My narzekamy na otoczenie. My narzekamy na to, że mi się nie układa, że w pracy, że szefowa, że mąż, że ja w ogóle jestem kochani. Zedrzeć z oczu zasłonę, a wszystko zobaczysz inaczej. My nie wiemy, że coś jest niewłączone. My nie wiemy, że jakaś zasłona jest zaciągnięta. My nie wiemy, że jakieś reflektory są niewłączone, jedziemy, jest nam ciemno i boimy się wypadku i są te wypadki. Pozwolę sobie taką anegdotę powiedzieć, bo to w tym temacie pewien pan kupił piłę do ścinania drzew i wrócił do sklepu następnego dnia i mówi... Proszę pana, co za skandal, co mi pan za piłę sprzedał? Pan mówił, że ja dziennie zetnę do 10 drzew. Panie, ja ledwo jedno drzewo ściąłem i się tak umęczyłem, że nieprawdopodobnie. Co to za piła? Sprzedawca wziął piłę, wziął za ten sznurek, pociągnął, odpalił silnik, a klient mówi, o Jezu, a co ona tak warczy? Próbujemy ściąć niewłączoną piłą drzewa. Próbujemy iść przez życie z niewłączonym silnikiem serca. Próbujemy patrzeć na świat i mówimy, pokolorować go, ludzie mówią. Więcej seksu, więcej dynamitu, więcej prowokacji, więcej jakiejś inwencji, bo coraz gorzej widzą. Wiecie, jak człowiek traci słuch, to nieraz babcia ten telewizor ciągle podkręca i podkręca. Ludzie mówią, babciu, przycisz już. No przecież gra tak ledwo, ledwo. Babciu, uszy ci się już pochorowały. O tym mówi Jezus. I jeszcze jedna rzecz mówi Jezus. Raz na zawsze Bóg zniszczy śmierć na tej górze. Z tą śmiercią właśnie są ciągle nieporozumienia. Kochani, zwróćcie uwagę na taką rzecz. Bóg powiedział do Adama, jak zjesz z drzewa zakazanego owoc, niechybnie umrzesz. Proszę Państwa, czy po zjedzeniu Adam umarł? Przecież Bóg powiedział, niechybnie umrzesz. Umarł. Już nie żył. Chodzący trup, w całunie zawinięty, nie widzący już nic, tylko swoje sprawy. Pamiętajcie, dla Boga trup to nie jest ten, co mu ustała akcja serca i mózgu, bo dla Pana Boga, taki, co ustała akcja serca i mózgu, to pamiętacie, przyprowadzili Jezusa do dziewczynki umarłej, a Jezus mówi, ona śpi. Wyśmiewali Go. Dla Jezusa ci z powązek śpią, ale jeśli ktoś z nas jest w tej chwili w grzechu ciężkim, to jest trupem, chociaż tu stoi na tej mszy świętej. I dla Pana Jezusa wskrzesić umarłego, to jest drobiazg, tam przywrócić, cofnąć proces tych komórek obumierania, uruchomić narządy, to jest drobiazg. Ale wskrzesić umarłego duchowo nieboszczyka nieraz i Bóg nie potrafi, jeśli on zaciął się w swoim sercu. Co innego jest śmierć biologiczna, ta fizyczna, ta psychiczna, a co innego jest duchowa. A dla Boga się ta duchowa liczy. Ta duchowa się liczy. I żeby pokazać nam, jak trudna jest śmierć, jak trudno jest wydobyć nas z śmierci tej istotnej, trzeba było aż Golgoty. Dlaczego Jezus tak cierpiał? Dlaczego Jezus tak cierpiał? Bo ta śmierć jest strasznie wielka, strasznie mocna, strasznie zniewalająca i potrzeba była aż takiego wstrząsu miłości Boga. Pismo Święte mówi, zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych. Pamiętacie rozmowę Jezusa z Samarytanką? Miała szóstego, no męża, nie męża, generalnie, jak to się współcześnie mówi, faceta, może to nieładne słowo w kościele, czy partnera. I Jezus mówi, źle szukasz. Gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, dałbym ci co? Wody, jakiej żywej. Słuchajcie, dziewczyno, może masz szóstego chłopaka po 2 latach studiów. Bóg mówi, źle szukasz. Nie to. Nie tak. Zobacz, widzisz, pamiętacie, Samarytanka miała złe mniemanie o sobie, przyszła do studni w południak, kobiety nie chodziły. To tak jakby ktoś chodził do sklepu o 2 w nocy, supermarketu, po kajzerki, żeby go sąsiadki nie spotkały. Źle szukasz. Gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz, to bym ci dał wody żywej. Pamiętacie, jak Jezus zapytał Piotra, Piotrze, czy wy chcecie odejść? Nie, Panie. Do kogo my pójdziemy? Ty masz słowa życia. Przy Tobie żyjemy. Jak Ty mówisz, to człowiek w człowieku się rodzi życie. Ty masz słowa życia wiecznego. Ewangelista zapisał, że Jezus przyszedł, a w Nim było życie. Proście, szukajcie, kołaczcie. Ludzie ciągle szukają właśnie życia. W nowych programach, w nowych sensacyjnych, w nowych właśnie gadżetach elektronicznych, w nowych jakichś prowokacjach moralnych, ale coraz szybciej się wypalają. Wracają do dzieciństwa, do młodości. Ja się nie dziwię, kochani, to jest takie urokliwe, chociaż to jest zdradliwe. Jezus powiedział, kto rękę do pługa przykłada, wstecz się ogląda, nie znajdzie życia. A my często szukamy we wspomnieniach życia. Dlatego ten imponujący sukces naszej klasy. Bo kiedyś żyłem, proszę Państwa, ja to pamiętam, ja to Wam mówiłem, jak ja miałem 14-13 lat i wychodziłem na podwórko, ja nie wiem, moje trampki były zaczarowane. To były 7-milowe trampki. Mi się chciało skakać, latać, wygłupiać, kopać. Jak żeśmy się z kumplami śmiali, to do łez. Jak żeśmy płakali, czy tam coś się stało, ktoś nas pogonił. Wszystko było sensacyjne, wszystko było wielkie, wszystko pachniało na podwórku. Ameryka była genialna, zespoły rockowe były wspaniałe. A teraz większość ludzi, nudzi mnie. Młodość była niesamowita, jacyś byliśmy tacy czyści. Wszystko, i potem przyszedł ten całun, oby go zerwać, tak jak nieraz idziemy w piwnicy i na twarzy nam wejdzie jakaś pajęczyna. To jest takie nieprzyjemne, ściągamy to z twarzy, chociaż przecież nie groźne. Proszę Państwa, ręką się nie da tego całunu, ale przez życie duchowe tak. Dlaczego to życie w nas słabnie? No, pokusa jest ogromna, żeby się przestawić na to sztuczne ożywianie świata. Powtarzam, oferta szeroka, wszystko błyszczy, mówiłem Wam kiedyś, ciemność może być błyszcząca. Wszystko błyszczy, rusza się proporcje, wszyscy nas chcą zaskakiwać sensacjami, tylko powtarzam, ta apteczka się wyczerpuje. To jest tak, jakby ktoś na lekarstwo, na chorobę brał lek, antybiotyk, a lekarz mówił, no niech pan nie bierze, bo niedługo przestanie działać. A on ciągle bierze i mówi, niedługo przestanie działać. Wiem, lekarz. Są takie choroby, na które leki po pewnym czasie przestają działać. I moim zdaniem świat jest chory na taką chorobę i leki, te pseudoleki, które biorą, przestaną działać. Dlaczego? Kochani, wrócę do tematu uczty. Nie jemy Boga. My przychodzimy do kościoła. My przychodzimy do religii, ale bardzo często przychodzimy, żeby sumienie nie bolało. Zastanów się, czy po to przychodzisz do spowiedzi, żeby Boga zjeść, czy przychodzisz po to, żeby cię sumienie nie bolało? Czy po to przychodzisz do kościoła, bo tu jest ciekawa treść? Ciekawa jakaś treść, ciekawa atmosfera, spotkanie z ciekawymi ludźmi, czuję się w tym środowisku jakoś dowartościowany, ludzie kulturalni na poziomie. Skupienie, prawda? Czy przychodzę tutaj po Boga? Po Boga. Czy przychodzę tutaj wzmocnić kontrolę nad sobą? Panie Boże, daj mi siłę, żebym się gdzieś nie wykoleił, nie wykoleiła, bo na różne rzeczy mnie stać. Kochani, byłem w tym roku z moim przyjacielem na takim wyskoku wakacyjnym, ksiądz, i zaskoczył mnie, in plus, nawet może trochę zawstydził, dobrze? Powiedział mi rzecz taką. Piotr mówi do mnie, opowiadał mi o swojej parafii, jak tam pracuje. Piotr, jak ja się cieszę, kiedy ktoś coś zrobi ze względu na Boga. Nie przestałem pić, bo już żona mi miała dość, dzieci mi miały dość, rodzina mi się sypała, tylko przestałem pić, bo jestem dzieckiem Boga i On mnie stworzył. Nie przestałem popełniać cudzołóstwo czy oglądać pornografię, bo już się sam znienawidziłem, już mi się tym wymiotować chciał. Poza tym Boga się boję, piekła się boję. Tylko, że te kobiety są dziećmi Boga, ja jestem dzieckiem Boga. Nie można tego robić. Boże, zapytajcie się, ile ja rzeczy w religijności robię ze względu na Pana Boga? Bo tyle, co robisz ze względu na Pana Boga, to tyle właśnie jesz Pana Boga. Bardzo mnie ten ksiądz zaskoczył in plus. Wielu księży się tam nie zastanawia. Byle było dużo ludzi, duża taca, byle było dużo zbudowane. A on powiedział, że to ze względu na Boga. Pamiętam, pewne siostry zakonne budowały dom. To był w ogóle taki cały ruch religijny. I każdą śrubę, każdą deskę, może się to wydawać śmieszne, omadlały, żeby to nie było dla naszej chwały. Dzisiaj montujemy półkę pod tabernakulum i będziemy się modlić, żeby to było ze względu na Pana Boga i dla Boga, a nie, ale żeśmy kościół zbudowali, ale kaplica piękna, ale żeśmy dali pieniędzy. Panu Bogu się takie kościoły nie podobają. W duchu i w prawdzie. I ostatnia już myśl. Jeśli chcemy zjeść Pana Boga, to często popełniamy pewien błąd. Pewien błąd. Taki przykład. Wyobraźmy sobie, że ktoś tam, no nie wiem, gdzie go wymyśleć, z dzikiego buszu, z jakiegoś innego świata, z naszej kultury, cywilizacji przyjechał do nas i opowiadamy mu o naszym świecie, opowiadamy mu o tym, co jemy i pokazujemy mu herbatę, taką w torebeczce na sznureczku. Mówimy, widzisz, to jest herbata? To jest nieprawdopodobnie popularne wśród Europejczyków, to pijemy rano, wieczorem, to jest w ogóle herbata, jest bardzo dobra, to jest herbata. No i nagle gdzieś wyszliśmy, gościu pomyślał, że to dobra, więc wziął tą torebkę i zaczął jeść. O, tfu, jakie to niedobre. Przecież powiedziała, że to jest herbata i tą herbatę się spożywa, to jest prawda. Proszę Państwa, bo to herbata, w torebeczce to jest herbata i jak się zaparzy, to też jest herbata. I w słoiczku, taka nie w torebce, to też suszona, to jest herbata. Żeby wypić herbatę, trzeba ją rozcieńczyć. Trzeba z niej wyciągnąć esencję i ją przerobić na formę, którą będziemy mogli spożyć. Kiedyś wam mówiłem o tym plemieniu jakimś, o ile dobrze pamiętam, że wódz plemienia się dowiedział, że dobre dla człowieka minerały są w ziemi i nakazał, że każdy członek plemienia będzie dziennie zjadał łyżkę ziemi, tych skał, bo tam jest magnez, wapń, potas, nie wiem, nie jestem specjalistą. No oczywiście biedne te murzynki czy Indianie pluli tą skałą, ale to dla zdrowia. Tak, kochani, nasz organizm potrzebuje minerałów, które są w ziemi, ale my to jemy przez pośrednictwo roślinek. Roślinka korzonkami wyciąga potas, magnez czy co tam jeszcze i my dopiero to zjadamy. Żeby się napić herbaty tej, co jest w torebeczce, trzeba wrzątku. On wyciągnie z torebeczki i zrobi się struktura, którą nasz organizm przyjmie. Dlaczego o tym mówię? Niech mi wszyscy znający się na teologii wybaczą i słuchający tego. Pan Jezus jest jak torebka herbaty. Jeśli chcesz Pana Jezusa naśladować, mówisz, muszę Go zrozumieć i Go naśladować i robić to, co On kazał, to będziesz pluł dookoła i mówił, nie dam rady tego zjeść. Przeczytałem w te wakacje zdanie, które zszokowało mnie. Gdyby nie Duch Święty, bo do Niego zmierzam, to śmierć Jezusa na Golgocie to by była prywatna sprawa Pana Jezusa. On złożył ofiarę i poszedł do nieba. Tylko On złożył ofiarę. Ale jest Duch Święty, który z Golgoty, przepraszam za to porównanie niefortunne i nieprecyzyjne, rozlewa Pana Jezusa, jak woda rozlewa herbatę po całym dzbanku i wszyscy mogą ją pić. Kochani, dlaczego mówię? Bo my chcemy Pana Jezusa zjeść rozumem i silną wolą. Jezusa trzeba naśladować, być takim dobrym dla głodnych i biednych jak On i w ogóle kazał być czystym i radykalnym, to ja muszę spróbować. I od lat chodzimy i plujemy i mówimy, nie wychodzi mi, nie wychodzi mi, nie wychodzi mi. A do Ducha Świętego się nie modlimy. Duch Święty to jest roślina, która z Pana Jezusa zmartwychwstałego bierze i przenosi do nas. Kochani, co ja za chwilę zrobię? Położę tutaj zwykły chleb i zwykłe wino, wyciągnę ręce i poproszę Ducha Świętego, żeby nam, przepraszam, rozlał z Golgoty, bo Duch Święty był na Golgocie 2000 lat temu i ten sam Duch Święty jest tu, On jest poza czasem, żeby nam z Golgoty rozlał na cały Kościół Pana Boga do zjedzenia. Dlatego fatalny błąd popełniają ci, którzy właśnie nieraz przychodzą do kościoła, wysłuchają kazania, mówią, dobra, to ja spadam. Teraz będą te czary mary na ołtarzu, ale to już nie dla mnie. I próbują zjeść Boga intelektem. Nie zjesz Pana Boga intelektem. My jesteśmy za bardzo chrystocentryczni. Dużo się modlimy do Jezusa. Mamy Jezusa naśladować, mamy Jego obrazy, kochamy Go, śledzimy Jego uczynki. Natomiast za mało się modlimy do Ducha Świętego. Błagam, módlcie się do Ducha Świętego, żeby przez Niego do Twojego serca, do zakamarków serca, tam gdzie Ty nie masz wejścia, wglądu, wpłynął Jezus. Duch Święty jest tą wodą, w której jest Jezus. Zresztą to jest to samo. Jezus, tak samo to jest ciekawe porównanie, że herbata ta w torebce i herbata w szklance, to tak samo nazywamy. Bóg, Jezus, Bóg, Duch Święty, Jezus rozlewa się przez Ducha Świętego. To jest ważne, to jest życie. To jest jeszcze jedną ciekawą refleksję, przeczytałem w wakacje, że przez 4 wieki teologia chrześcijańska nie była rozwinięta i chrześcijanie nie potrafili wytłumaczyć światu, co to znaczy, że oni umarli i żyją. Że oni umarli w Chrystusie, żeby żyć w Chrystusie. Oni nie potrafili wytłumaczyć tego, że właśnie już umarli i już żyją. I co oni mówili do świata? Świat pytał, no jak, co wy opowiadacie za bzdury, że w tobie żyje Chrystus zmartwychwstały? O czym ty mówisz? Że ty już nie żyjesz, a żyjesz nowym życiem? O czym ty mówisz? To wiecie, co oni na to mówili? Zabij mnie, a zobaczysz. I to jest to. Jak Jezus nawrócił setnika. Setnika specjalista od zabijania. Miał młotek, gwoździe i tak codziennie przybijał ludzi do krzyża, miał wszystko w nosie, pluł pewnie na nich, tam na nim nic nie robiło wrażenia, żadna krew, żadne konwulsje. I popatrzył, jak Jezus umierał i powiedział, ten był Synem Bożym. W tym było życie. Niesamowita historia. I kończąc, dlatego Jan Paweł II tak nas zaskoczył. Ja pytam ludzi, co cię fascynuje w Janie Pawle II? No był wielki, ale dobra, mów konkretnie. Co on ci takiego powiedział? Co on ci takiego zrobił? Dlaczego jesteś im tak zafascynowany? Powtórz jakieś kazanie Jana Pawła II. Powtórz jakieś myśli z kazania. Wie ksiądz, za bardzo to nie potrafię. Ale on był niesamowity. On był niesamowity. A co on takiego zrobił? No jeździł, no. Ja mówię, to inni też jeżdżą, no. Tusk jeździ, Kaczyński jeździ. Ale proszę księdza, on był niesamowity. Widzicie? Tu dotykamy życia. Jak trudno jest określić. No chory był. No wielu ludzi jest chorych. No wielu ludzi jest cierpiących. Ale w nim było życie. I tak nami wstrząsnął, że jak odszedł, to jakby nam czegoś bardzo osobistego zabrakło. Ja wiem, proszę państwa, że moje słowa są bezradne, ale stary język i stara mentalność nie wytłumaczy nowego życia. To trzeba przeżyć. Trzeba tego intuicyjnie szukać. Trzeba prosić Duchu Święty, rozlej się we mnie. Nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, kiedy to zrobić, nie wiem, jak ja to czuję, mnie to nie obchodzi. Daj mi nowe życie na tej uczcie. Ożyw mnie już teraz. Pamiętajmy, życie wieczne to nie życie długie, tylko życie pełne. Nie idźmy w kłamstwo świata. Nie idźmy w kłamstwo świata, bo my szukamy życia. Wiele kobiet myśli, jak znajdę faceta, to ożyję. Jak wezmę ślub, to ożyję. Ożyjesz jak elektrowstrząs niekiedy. Jak dostanę nową pracę, to ożyję. To coś się w moim życiu zmieni. To oczywiście szukamy nowej pracy, szukamy narzeczonego, szukamy realizacji powołania, ale to nic nie zastąpi życia, które za chwilę w Duchu Świętym spłynie stąd. Błogosławieni głodni, albowiem oni będą tym życiem nakarmieni. Do Boga, który chce nas nakarmić życiem innym od tego, którego doświadczamy, dlatego nieraz trudnym dla nas do przyjęcia, zanieśmy nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Kościół Święty, aby wszystkich ludzi dobrej woli obficie karmił prawdą Ewangelii i miłością Eucharystii. Ciebie prosimy. O rychłą beatyfikację, kanonizację sługi Bożego Jana Pawła II. Ciebie prosimy. O tych, którzy wpadli w iluzję ożywiania się seksem, pieniądzem, karierą, grzechem, by jak najszybciej, zanim dojdzie do całkowitego zniszczenia ich duchowości, wycofali się z tej uliczki. Ciebie prosimy. Za wszystkich przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa, niech swój związek oprą o skałę Ewangelii. Ciebie prosimy. Pomódlmy się o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny. Ciebie prosimy. Za twórców sztuki, by tworzyli dzieła, filmy, sztuki teatralne, piosenki, obrazy, które będą prowadziły nas do prawdziwego życia, a nie tylko chwilowo fascynowały i ożywiały nasze wnętrza. Ciebie prosimy. Dla świętej pamięci Alfreda Jankowskiego w drugą rocznicę śmierci o życie wieczne dla niego. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili bardzo i głęboko koncentrować się na Eucharystii i modlić się do Ducha Świętego, aby przyniósł nam zmartwychwstałego Chrystusa i Jego życie i pokój. Ciebie prosimy. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że zaprosiłeś nas na ucztę i zedrzyj z naszych oczu całun śmierci, abyśmy tą ucztę dostrzegli, rozradowali się nią i pokochali ją głębią serca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.